Według nieoficjalnych zapowiedzi na szczycie Unii Europejskiej 24 czerwca spodziewana jest informacja, że Ukraina zostanie oficjalnie uznana za kandydata do Unii Europejskiej. Nawet jeśli ten status uzyska, to jej dalsza droga do pełnej integracji ze wspólnotą zajmie prawdopodobnie długie lata. Wiele państw nie chce bowiem ryzykować dotychczasowych osiągnięć Unii, przyjmując do niej kraj, w którym toczy się regularna wojna. Unia musi wzmocnić mechanizmy szukania kompromisów, mówi europoseł Jan Olbricht.
Wybuch wojny oczywiście spowodował wewnętrzne różnego typu perturbacje również w Unii Europejskiej. Jak się zmieni, nikt nie wie, prawda? Nikt nie wie, czym to się skończy. Natomiast Unia Europejska po pierwsze musi w sposób zdecydowany odpowiedzieć na to poprzez pomoc finansową. I to jest pomoc zarówno w zakupie broni w sprawach humanitarnych, jak również pomoc finansową ratowaniu gospodarki ukraińskiej i odbudowy Ukrainy. Więc to jest pierwsza rzecz. Do tego będzie musiała zmieniać swój budżet, będzie musiała zmieniać swoje podejście. Podobnie będzie musiała wzmocnić swoje działania takie wewnętrzne, solidarność. To bardzo dokładnie widać przy sankcjach. Znaczy sankcje wymagają jednomyślności, w związku z czym to są zupełnie nowe sytuacje, nowe wymagania, nowe zagrożenia i Unia dlatego musi wzmocnić mechanizmy szukania kompromisu. Priorytety dotyczące na przykład kwestii klimatycznych, energetycznych zostają takie same. Jeżeli chodzi o zagrożenia dotyczące poważnych migracji, na przykład z powodu zmian klimatycznych, też zostają. Natomiast pojawiły się nowe zagrożenia. Po pierwsze dotyczące zagrożeń zdrowotnych, to w wyniku COVID-u, a po drugie zagrożeń dotyczących konfliktów i bezpośrednio przy granicy Unii Europejskiej. Także moim zdaniem priorytety się nie zmieniły, ale się poszerzyły. Po to, żeby Ukraina dołączyła kiedyś do Unii Europejskiej, potrzebna jest przede wszystkim zgoda wszystkich państw, jednomyślna, na to, żeby w ogóle otworzyć drogę dochodzenia do Unii Europejskiej, czyli nadanie statusu kandydackiego. I wokół tego jest bardzo poważna dyskusja. Jeżeli wszystkie państwa zgodzą się, to rozpocznie się wtedy okres kandydacki, który może trwać od kilku lat do kilkunastu lat, ale to wszystko zależy od tego, co będzie w Ukrainie, bo przecież trudno jest sobie wyobrazić, żeby ktoś przyjął Ukrainę w sytuacji, kiedy nie jest do końca jasne, jakie to będzie państwo po wojnie. Znaczy, czy to będzie państwo rzeczywiście wolne, demokratyczne, które podejmuje bardzo wiele trudnych reform i wtedy rzeczywiście Ukraina wejdzie do Unii, czy też będzie to w jakiś sposób państwo, które będzie w nieustającym konflikcie i wtedy wejście będzie naprawdę napotykało na duże kłopoty. Także na dzisiaj najważniejsze jest jakby zielone światło, czyli nadzieja dana Ukraińcom, że mają możliwości i że są mile widziani w Unii Europejskiej, jeżeli spełnią warunki. Czyli na czym jest, jeżeli to będzie państwo demokratyczne, przygotowane, z dobrymi mechanizmami prawnymi, kontrolnymi, w którym nie ma korupcji i tak dalej. To jest bardzo trudne zadanie i na razie jesteśmy na etapie pierwszym.
9 czerwca Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą szefów państw i rządów do wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu rewizji traktatów unijnych. W świetle tych obecnych kryzysów europosłowie proponują zreformowanie procedur głosowania w Radzie Europejskiej, przejście od głosowania jednomyślnego do głosowania większością kwalifikowaną w takich dziedzinach jak sankcje czy sytuacje nadzwyczajne. Posłowie chcą także zlikwidowania prawa weta, zwiększenia uprawnień Unii Europejskiej w zakresie m.in. energii i obrony, a także wprowadzenia pełnego i bezpośredniego prawa inicjatywy ustawodawczej dla parlamentu. W kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej i przyjęcia do niej Ukrainy eksperci wskazują na kraje bałkańskie, w tym Serbię i Macedonię Północną, które od dawna bezskutecznie czekają na podobną decyzję, o czym także rozmawialiśmy i mówiliśmy w Studiu Wschodnim. Dlatego też jeśli nawet Ukraina uzyska 23 czerwca oficjalny status kandydata, jej dalsza droga do pełnej integracji ze wspólnotą zajmie prawdopodobnie długie lata. To jeszcze jeden aspekt dotyczący wojny. W trakcie 4 miesięcy rosyjskiej agresji zniszczonych zostało ponad 100 muzeów, zabytków i innych obiektów kulturalnych. Wynika z danych UNESCO, danych z 31 maja. W wielu regionach wciąż oczywiście trwają ciężkie walki, które uniemożliwiają ocenę szkód, więc w rzeczywistości ta liczba może być dużo wyższa. Zagrożonych uszkodzeniem lub zniszczeniem jest też 5 spośród 7 obiektów z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Społeczność międzynarodowa ma tu do odegrania wielką rolę, podkreśla profesor Michał Kleiber, przewodniczący Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO.
UNESCO jest oczywiście niezwykle zatroskane sytuacją, która jest na Ukrainie. Tam to jest zresztą dosyć typowe dla wszystkich konfliktów zbrojnych, że agresor próbuje zniszczyć elementy dziedzictwa kulturowego, bo w ten sposób oczywiście uzyskuje się taką przewagę psychologiczną nad państwem, które się zaatakowało. Rosjanie robią podobnie i to jest oczywiście wielki problem. Na liście światowego dziedzictwa na przykład jest 7 obiektów na Ukrainie i 5 z nich jest bardzo poważnie zagrożonych. Te, które nie są, to też z takich paradoksalnej sytuacji, ponieważ na przykład jeden jest na Krymie, to tam Rosjanie akurat nie atakują. Drugi dotyczy lasu bukowego, który jest też daleko, blisko polskiej granicy i tam też zapewne nic się nie stanie. Natomiast pozostałe, niezwykle istotne dla światowej kultury, są oczywiście zagrożone, częściowo już naruszone. UNESCO oczywiście próbuje zorganizować tutaj jakieś działania. Tutaj żadne negocjacje oczywiście nie wchodzą w grę z agresorem, ale na przykład polscy przedstawiciele UNESCO i ukraińscy przedstawiciele powołali specjalny zespół, który w tej chwili planuje najróżniejsze działania, które miałyby jednak wspomóc ochronę tych wspaniałych bogactw kulturowych. Jak będzie wyglądała przyszłość, tego nie wiemy, bo to wszystko zależy od tego, jak będą toczyć się dalsze zbrojne walki. Ale mamy nadzieję, że uda się jednak w jakiś sposób przynajmniej uświadomić wszystkim wagę tego, co się w tej chwili na Ukrainie dzieje i znaczenia nie tylko dla Ukrainy, ale dla nas wszystkich. Zniszczenia poszczególnych miast są olbrzymie. Jak już wspomniałem, zabytki te, jak na przykład centrum Lwowa, najróżniejsze inne, są w miarę w dobrym stanie dzisiaj. I jest otwartą sprawą, czy to tak zostanie, bowiem bomby, jedne z premedytacją, drugie przypadkowo, mogą doprowadzić także tutaj do zniszczeń. Na razie, jak powiedziałem, sytuacja nie jest najgorsza. Pewnie troszkę przez przypadek bardziej niż przez jakąś taką rozsądną próbę tych działań agresyjnych. No to mi się wydaje, że społeczność międzynarodowa ma do odegrania wielką rolę i powinna po pierwsze bardzo mocno uświadomić Rosji i całemu światu, jakie jest znaczenie tych zabytków. Powinna je dobrze i precyzyjnie zdefiniować, bo tu nie chodzi wyłącznie o obiekty z listy światowego dziedzictwa, ale także o cały szereg innych. I tam powinno się wzmóc ochronę. Wydaje mi się, że to byłoby bardzo dobrze odczytane, gdyby właśnie opinia światowa i za tym decyzje polityczne wpłynęły na to, że właśnie to bronimy wspólnie. To można by pewnie wtedy ominąć ten zarzut, którego Zachód się boi w stosunku do Rosji, że oto bierze aktywny udział w wojnie. Tu by był ten udział, który by polegał na ochronie światowych dóbr kultury. Obecnie potrzebne są na arenie międzynarodowej zdecydowane działania. I tu UNESCO już próbuje odegrać tę rolę i jak myślę, będzie bardzo wzmacniać również tę swoją aktywność w tym zakresie. Liczba konfliktów zbrojnych na świecie w ostatnich latach dwukrotnie się zwiększyła w stosunku do okresu poprzedniego. I w konflikty w Afganistanie czy w Syrii, one powodowały wielkie straty, także właśnie jeśli chodzi o zabytki i niestety wiele z tych strat spowodowane było intencjonalnie przez agresora.